Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
A ja Państwa witam serdecznie w kolejnym niedzielnym spotkaniu w programie Jeleniogórzanie. Dzisiaj z prawdziwą tremą podchodzę do tej rozmowy, albowiem przy drugim mikrofonie siedzi pan Leszek Kosiorowski. No, wytrawny dziennikarz z ogromną praktyką, publicystyczną także. No więc nie dziwcie się Państwo, że głos mi drży jako no, amatorowi w tej branży. Dzień dobry panie Leszku, witam pana serdecznie.
Dzień dobry panie Stanisławie, dzień dobry państwu i dziękuję bardzo za zaproszenie tutaj.
Pan Leszek Kosiorowski współpracuje z nami nie tylko w gazecie naszej Niepełnosprawni Tu i Teraz. Kilka razy gościł również w naszym radio, ale dzisiaj będzie o nim. Sięgamy, proszę pana, do korzeni. Przyjechał pan do nas z Zagłębia. Skąd pochodzili rodzice?
Mój tata urodził się na Rzeszowszczyźnie, koło Kolbuszowej, we wsi Mechowiec. A moja mama pochodzi z Szopienic, to jest dzielnica Katowic, tuż przy granicy z Sosnowcem.
A co Marek Kosiorowski ma wspólnego z Janem Kiepurą?
No Jan Kiepura pochodził z Sosnowca, tak jak ja. Ja się urodziłem w Sosnowcu, tam moi rodzice mieszkali przez wiele lat. Moja mama do dzisiaj tam mieszka. I ja również tam przyjeżdżam regularnie, odwiedzam moją mamę. Pomnik Kiepury stoi w centralnym miejscu Sosnowca. Jest to taka postać z naszym miastem, czy z moim miastem pierwszym, Sosnowcem kojarzona. I dzięki temu pomnikowi jakby pamięć o Kiepurze jest bardzo żywa w Sosnowcu.
Przyszedł czas na przedszkole i szkołę. Co z tamtych czasów panu najbardziej utkwiło w pamięci?
No przedszkole do dzisiaj pamiętam, zwłaszcza, że ono jest tuż obok tego miejsca, gdzie moja mama mieszka, więc ja tam jak bywam regularnie, to i przedszkole widzę. I pamiętam, że graliśmy w piłkę na boisku przy przedszkolu regularnie. Natomiast bardziej żywe wspomnienia mam ze szkoły podstawowej i ona mi się kojarzy przede wszystkim z siatkówką, ponieważ w wieku 10 lat zacząłem trenować w Płomieniu Sosnowiec siatkówkę, już tak naprawdę, powiedzmy, w klubie dosyć popularnym wtedy, który zdobył Puchar Europy, jeżeli chodzi o drużynę seniorów w 78 roku, więc to było bardzo wtedy takie, no każdy chciał w tą siatkówkę grać. I ja również grałem, mieliśmy świetnego trenera Karola Urgacza, z którym do dzisiaj mam kontakt. Zresztą z uwagi na siatkówkę zmieniłem nawet podstawówkę z 22 do 4 w Sosnowcu. Się przeprowadziłem właśnie do klasy sportowej i tam graliśmy w siatkówkę w zasadzie przy każdej okazji, nawet na przerwach. I mam do dzisiaj przyjaciół z tego okresu. I w ogóle takie moje życie bliskie właśnie różnym sportowym wydarzeniom zaczęło się wtedy.
1,81 m to dobra kwalifikacja do siatkówki?
Jeżeli się jest wybitnym, to można sobie poradzić jako rozgrywający. Ale ja byłem, powiedzmy, średni. Byłem przeciętny jak na ten poziom, na którym grałem, czyli juniorski. I dlatego oczywiście razem z drużyną, bo to jest, siatkówka to jest gra zespołowa, mieliśmy sukcesy na poziomie, powiedzmy, regionalnym. Natomiast nie byłem na tyle dobry, aby móc z siatkówką wiązać przyszłość. Dlatego jak miałem 17 lat, to przestałem trenować siatkówkę tak wyczynowo. Wtedy już byłem w technikum energetycznym w Sosnowcu, do którego poszedłem też ze względu na siatkówkę, bo tam siatkówka była takim sportem numer jeden. Ta szkoła należała do najlepszych w województwie katowickim. Mieliśmy mistrzostwo województwa nawet. Więc poszedłem do energetyka dla siatkówki, ale potem siatkówka się skończyła w moim wykonaniu, a szkołę trzeba było skończyć i to było dosyć trudne, bo energetyka niezbyt mi pasjonowała, aczkolwiek szkoła była porządna i musiałem się tej energetyki solidnie nauczyć, co potem zresztą mi się przydało parę razy.
Który to był rok?
Ja w 87 przestałem trenować, a maturę w technikum energetycznym w Sosnowcu zdawałem w 89.
To był rok wielkich przeobrażeń w Polsce i pewno to zadecydowało, że wybrał pan kierunek studiów.
Tak, to mnie bardzo ciekawiło wtedy, ta demokratyzacja w Polsce, pierwsze wolne wybory, w ogóle ta ogromna zmiana. Ja już wtedy zaczynałem podróżować na zachód i mnie bardzo ciekawiło to, że ten świat jest tak inny na zachodzie w porównaniu z Polską, tą socjalistyczną. I chciałem to jakby zanalizować, zrozumieć, dlatego poszedłem na nauki polityczne na Uniwersytecie Śląskim i to był bardzo dobry wybór. Te studia mnie pasjonowały. Spotkałem tam naprawdę świetnych ludzi, zarówno po stronie wykładowców, jak i kolegów i koleżanek, z którymi studiowałem. Przez rok studiowałem w Katowicach, a potem chcąc się wyrwać jakby w świat, przeniosłem się do Wrocławia, tak trafiłem na Dolny Śląsk i muszę powiedzieć, że właśnie na studiach poznałem wiele osób, z którymi do dzisiaj mam bardzo bliskie kontakty w mediach i nie tylko.
54-letni nasz rozmówca jest, jak na wstępie mówiłem, czynnym dziennikarzem, choć oczywiście nie jest przywiązany do żadnej z gazet. Zresztą o prasie będziemy mówili za chwileczkę. Panie Leszku, jak pan trafił do Jeleniej Góry?
No ja na 5. roku studiów, mając już za sobą świetny okres, taką praktykę, ale bardzo intensywną w Gazecie Wyborczej, na 3. roku studiów, gdzie mnie nauczono tego zawodu, nauczono mnie pisania, dyscypliny stylu i w ogóle etyki zawodu też. Etyki, czyli czegoś takiego, w którym najważniejszy jest odbiorca, czytelnik, interes społeczny. Więc na 5. roku musiałem wybrać miejsce praktyk i tuż myślałem o tym, żeby potem ta praktyka się przerodziła w pracę. Dlatego poszedłem do Słowa Polskiego, tam mi zaproponowano jako miejsce praktyki do wyboru Wałbrzych, Legnicę lub Jelenią Górę. Ponieważ w akademiku miałem kolegów z Jeleniej Góry, którzy mówili o naszym mieście w samych superlatywach, przede wszystkim pod tym kątem, że tutaj z każdego miejsca można wyjść w górę bezpośrednio, to zdecydowałem się na Jelenią Górę. Tutaj przyjechałem w lutym 1994 roku do redakcji Słowa Polskiego i rzeczywiście po 2 tygodniach praktyki już mi zaproponowano, abym został na stałe, no i tak się stało. Potem jeszcze na chwilę wróciłem do Wrocławia, żeby dokończyć pracę magisterską, obronić się i od 1 lipca 1994 mieszkam w Jeleniej Górze i uważam, że to był znakomity wybór.
W tym czasie też poznał pan wielu pewno naszych tuzów na nasz powiatowy wymiar dziennikarstwa, ale ludzi naprawdę dobrego pióra, a przede wszystkim wspaniałej myśli. Myśli, która koncentrowałaby się w tym starym pojęciu dziennikarstwa, iż dziennikarz jest sługą prawdy. Pamięta pan nazwiska tych ludzi?
Tak, no ja wtedy jak trafiłem do redakcji Słowa, to kierownikiem był świętej pamięci Andrzej Grzelak. Pracowała tam również pani Maria Suchecka, Marek Pyrzyński, potem Zbyszek Żońca. Z wszystkimi nimi świetnie mi się współpracowało i naprawdę tworzyliśmy bardzo fajny zespół. Bardzo cenię też kolegów z innych redakcji. Myśmy byli konkurencją, ale też się bardzo szanowaliśmy, wspieraliśmy. Pani Bożena Bryl, która była szefową Gazety Robotniczej we Wrocławiu, Czarek Witli, który tam pracował, tytan pracy, Tomek Kędzia, Basia Łagońska, czy też cała armia świetnych dziennikarzy i kolegów z Nowin Jeleniogórskich.
No panie Leszku, na Boga miłego, wracając do Nowin Jeleniogórskich, czemu tak się stało, że to poczytne pismo, przeżywszy lat 60, musiało się rozpaść?
No są próby reaktywacji, więc zobaczymy, jakie będą efekty. Trzymam kciuki, natomiast generalnie to już po prostu prasa drukowana jest w trudnej sytuacji. Internet niestety wypiera gazety. Ja osobiście jeszcze gazety kupuję i bardzo lubię je czytać. Czuję się tam jak u siebie. Aczkolwiek według badań medioznawczych 1% ludzi w tej chwili kupuje gazety. Po prostu one są drogie i internet jakby wyrabia w ludziach inne jakby przyzwyczajenia. Więc to dopadło też Nowiny, że niestety nie poradziły sobie na tym trudnym rynku w tej chwili i już po prostu niestety się nie ukazują, ale aczkolwiek wszystko jest w grze. Może się jeszcze odrodzą, mam nadzieję.
Marek Kosiorowski jest czynnym dziennikarzem, podróżuje wiele po Europie i nie tylko. No i ma skalę porównawczą rozwoju tego rodzaju miejscowości jak Jelenia Góra i tego rodzaju społeczności jak Jeleniogórzanie na tle innych krajów. Ma pan pewne obserwacje?
Oczywiście i wydaje mi się, że Jelenia Góra jest naprawdę znakomitym miejscem do życia. Wydaje mi się, że to, co wielu uważa za słabość Jeleniej Góry, jest jej zaletą, czyli ten pewien spokój, taka pewna melancholia. Nie chciałbym, żeby Jelenia Góra była jakimś miastem, gdzie jest jakiś ogromny hałas, gdzie się zabudowuje tą piękną naszą starówkę. Uważam, że to trzeba pielęgnować i przedstawiać jako mocne strony, a nie słabe. Oczywiście otoczenie Jeleniej Góry jest fantastyczne przez górami z każdej strony, to jest w ogóle fenomenalne i ten kierunek rozwoju, jakby inwestycje w sport, w rekreację, w uczynienie Jeleniej Góry takiego wzorowego ośrodka dla ludzi aktywnych w każdym wieku, bo to nie dotyczy jakby tylko ludzi młodych, jakichś wyczynowców. Nie, dotyczy osób starszych również, niepełnosprawnych. Trzeba w takie rzeczy inwestować, aby oni się tutaj świetnie czuli, aby tutaj chcieli też spędzać nie tylko życie, ale i wakacje, urlopy. To jest naprawdę dobry kierunek. Zresztą widać, że te inwestycje w sport, w rekreację w ostatnich latach, począwszy od term cieplickich, a kończywszy na różnych ścieżkach rowerowych, one się cieszą ogromną popularnością. Nawet lodowisko ostatnie, przecież tam mnóstwo ludzi jest i to jest dobry kierunek Jeleniej Góry. Wystarczy to utrzymać i przedstawiać Jelenią Górę właśnie w takim świetle i myślę, że to zostanie docenione przez zarówno mieszkańców, jak i turystów.
Zamienił pan swój świat ze sportu gry w siatkówkę w narciarstwo biegowe.
Tak, na narciarstwo biegowe i na bieganie bez nart. To są moje dwie ulubione dyscypliny i tutaj rzeczywiście stało się to w dużej mierze dzięki Jakuszycom, dzięki panu Julianowi Gozdowskiemu, który wielkim jakby trudem i zapałem zbudował trasę narciarstwa biegowego, stworzył Bieg Piastów. Ja przez wiele lat do Jakuszyc przyjeżdżałem jako dziennikarz, dokładnie przez 12 lat i nigdy wtedy nie założyłem nart biegowych. Byłem po prostu miłośnikiem biegu Piastów, ale nie praktykującym na nartach. Ale jak w końcu założyłem biegówki, to ja od pierwszego kilometra po prostu się zakochałem w tym sporcie. Naprawdę, to jest po prostu coś cudownego. To było jak otwarcie jakiegoś innego świata w ogóle, lepszego, nowego. Coś wspaniałego. I od tamtej pory biegam na nartach w zasadzie przy każdej okazji. Jeżdżę na różne biegi World Loped.
No właśnie, niech pan powie o tych takich europejskich czy światowych swoich doświadczeniach.
Tak, no więc jeżeli chodzi o narty biegowe, to jestem naprawdę dumny, że jestem związany z biegiem Piastów, ponieważ mam przyjemność być w zarządzie biegu Piastów, być rzecznikiem biegu Piastów. Jestem dumny, ponieważ absolutnie te zawody nie odstają od imprez tego typu na świecie. Bieg Piastów należy do 10 największych biegów narciarskich świata. Pomijam oczywiście ten rok nieszczęsny, gdy się nie odbył z powodu braku śniegu, ale jeżeli chodzi o te statystyki, powiedzmy wieloletnie, to Bieg Piastów absolutnie jest wizytówką naszego kraju i naprawdę jestem dumny, gdy na przykład ostatnio byłem w Estonii, zorganizowałem stoisko promocyjne Biegu Piastów i tam przychodzili ludzie z różnych stron świata i którzy mieli bardzo miłe wspomnienia z Jakuszyc tutaj ze startu u nas. Bardzo miło było też, że Polacy wszyscy, którzy startowali w Estonii, przychodzili na stoisko Biegu Piastów, aby sobie robić zdjęcia na tym stoisku z naszym logo w moim towarzystwie. To było naprawdę bardzo budujące, że tak się identyfikują z naszym biegiem.
A w jakiej mieście to było?
W Tartu. W Tartu w Estonii. Tam się odbywa taki wielki bieg narciarski Tartu Maraton, który też jest w World Loped, czyli w tej prestiżowej lidze narciarskich biegów długich, największych na świecie.
W krajach demokracji ludowej dawnej byliśmy bodajże neofitami, jeżeli chodzi o tego rodzaju zryw sportowo-rekreacyjny.
To znaczy na terenie dawnego Związku Radzieckiego takie imprezy się odbywały, tylko one nie były tak znane jak te na zachodzie, prawda? Bo Bieg Piastów, gdy powstawał, to pan Julian wzorował się na biegu Wazów, na niemieckim König Ludwiglauf, na austriackim Dolomitenlauf. Natomiast Tartu Maraton, czyli bieg w Estonii, czyli też w dawnym Związku Radzieckim, jego historia sięga gdzieś tam lat 60. i też jest fantastyczna, też tam mnóstwo ludzi startowało. I to był największy bieg na terenie byłego Związku Radzieckiego. Tam były też inne biegi, ale mniejsze. Tylko wtedy nie mieliśmy takich kontaktów akurat z nimi. Natomiast w tej chwili z Estończykami mamy świetną współpracę, podobnie z Izerską Padesatką, czyli z innym biegiem, który się narodził na terenie dawnych krajów tak zwanej demokracji ludowej.
No, ja pamiętam, że Garanin był taki biegacz radziecki, był zwycięzcą jednej z edycji biegu Wazów. Nie pamiętam, w którym to roku było, ale też tam Julian Kozdowski, jak to niedawno relacjonował w naszej audycji, no, brylował jako organizator i biegu Piastów, jako przedstawiciel krajów demokracji ludowej, co ośmieszał tutaj w naszej rozmowie, że wystąpił tam w kożuchu i w bobrowej czapce, mimo że wszyscy tam byli ubrani na sportowo. Panie Leszku, ale to wspaniałe, że pan ma taką pasję biegania, to też pewno i poprawia pańską sprawność psychoruchową. Gdzie pan teraz pisze?
Ja w tej chwili pisuję do dwumiesięcznika Tu i Teraz, wydawanego przez Kson. Bardzo sobie to cenię. Dzięki temu się właśnie czuję jeszcze dziennikarzem. Pisuję też do wydawnictw Biegu Piastów różnych. Przygotowuję rocznik Biegu Piastów, piszę na stronę internetową, prowadzę media społecznościowe i tam bardzo wiele. Do niedawna jeszcze pisywałem w tym kwartalniku w Krainie Ducha Gór, wydawanym przez lokalną grupę działania. On niestety już się nie będzie ukazywał. I okazjonalnie pisuję w różnych innych miejscach. W ubiegłym roku miałem przyjemność napisać takie coś większego, czyli 110 stron skryptu dla studentów Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na temat etyki mediów. To było naprawdę znakomite doświadczenie, takie zupełnie inne. Warunkiem tej pracy był jej autorski charakter, więc tam mogłem napisać to, co rzeczywiście, tak jak to widzę, tak jak powinno to wyglądać w mediach pod względem etycznym.
No właśnie, przyszedł pan na nasze podwórko. Jak pan widzi rolę dziennikarza? Powiadam o tej roli, która polega na jego służebności prawdzie. Na ile to jest jeszcze w dzisiejszych skomplikowanych czasach do zrealizowania, kiedy właściwie to nie potrzeba społeczna lub też sztuka dziennikarska, sztuka pisania i mówienia, sztuka logistycznego rozumowania buduje potrzeby, to najczęściej za tym stoją pieniądze, nie zawsze czyste.
Ja uważam, że dziennikarz powinien być wierny tym ideom i tej etyce, tak jak zawsze. Tak jak zawsze, nic się pod tym względem nie powinno zmienić i nie powinien być jakimś sługą reklamodawców czy jakimś innym interesom. Absolutnie nie powinien uprawiać ani autoreklamy specjalnej, ani kryptoreklamy. Absolutnie to jest nie do przyjęcia. Karta etyki mediów, która obowiązuje w Polsce od początku lat 90. jest absolutnie świetnym takim przykładem, jak powinien się dziennikarz zachowywać. Jest bardzo aktualna, to są uniwersalne zasady. Zresztą one zostały tak opracowane, aby jakby pasowały do ogólnej etyki, bo etyka dziennikarska nie różni się od etyki tej powszechnej i jest po prostu dla każdego, obojętnie czy ktoś ma poglądy lewicowe, prawicowe czy jakieś centrowe, ona jest uniwersalna. Więc czytelnik, interes czytelnika, interes społeczny powinien być na pierwszym miejscu. Jestem przekonany, że w zalewie tej clickbaitowości, tego prostactwa dziennikarskiego i w przekazie, jaki w tej chwili widzimy, słyszymy i który nas otacza, tego nadmiaru bodźców takich, żeby po prostu nas jakoś kształtować, manipulować innymi, to prawdziwe dziennikarstwo jest skazane na sukces. Tylko trzeba po prostu je uprawiać i są po prostu takie symptomy, takie przykłady, że tak się dzieje. To są oczywiście niszowe różne wydawnictwa, czy podcasty, czy programy na YouTubie, ale ci, którzy się odważyli i tak postępują, świetnie sobie radzą.
To zmieńmy teraz temat, choć była to rozmowa mająca charakter miodu na moje serce, bowiem przypominam sobie dziennikarzy z tamtych lat, między innymi Czesława Węgrzyna, który właśnie uczył nas wtedy na takim ZMS-owskim studiu dziennikarskim, że bez względu na cele polityczne pisać trzeba prawdę. No, od tego czasu jednak życie się wiele zmieniło, było to pewno z jakichś 60, może 50 lat temu. Panie Leszku, jest pan żonaty, ma pan wspaniałą córkę, może o rodzinie.
Tak, no, moja córka Ola to jest jakby mój największy sukces, ponieważ ma 20 lat, studiuje w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim zarządzanie finansami i świetnie się rozwija, świetnie się ma, jest bardzo otwarta, jest dobrym człowiekiem, bardzo dobrze się uczy. I naprawdę jest takim promykiem w moim życiu, który mi daje taki spokój po prostu, bo moim zdaniem to jest najważniejsze. Rodzina jest najważniejsza. To, jak wychowamy nasze dzieci, to jest bardzo istotne. Cała reszta to jakby są didaskalia i to jest coś, co nam jakby służy ku temu celowi. I jeżeli ten cel osiągamy, to mamy taki wewnętrzny spokój. Tak jest przynajmniej w moim przypadku. Ogromna zasługa w wychowaniu Oli na właśnie taką osobę ma Iza, mama Oli, która naprawdę całe swoje życie jakby poświęciła wychowaniu Oli, gdy ja po prostu się poświęcałem pracy, różnym podróżom i takiemu samorozwojowi, no to naprawdę na Izę można było zawsze liczyć i jestem Izie bardzo wdzięczny. Jest to naprawdę kobieta mojego życia i wielkie dzięki.
Pani Izo i pani Olu serdecznie pozdrawiamy z tego studia tutaj, panie. Leszku, no to teraz niech pan na chwileczkę zamknie oczy. Pan już mówił o tym, że Jeleniogóra to jest właściwie miasto pańskich marzeń. No to niech pan powie, co by pan tak chciał tutaj zmienić. Na co powinny osoby zarządzające tym miastem, czy zespoły ludzi zarządzających tym miastem zwrócić szczególną uwagę. Poza anteną rozmawialiśmy na te tematy i wydaje mi się, one są tak frapujące, że powinien się pan nimi podzielić z naszymi słuchaczami.
Tak, bo dla mnie miasto Jelenia Góra to nie tylko krajobraz wspaniały, to nie tylko zabytki, to nie tylko inwestycje, to przede wszystkim ludzie. I wydaje mi się, że chciałbym, żeby ci ludzie zostali docenieni. Marzy mi się coś takiego, aby czy to miasto, czy ktokolwiek inny zorganizował taki program, czy cykl takich filmów na przykład na YouTubie albo gdziekolwiek, aby pokazał mieszkańcom. Jak ktoś odwiedził tych ludzi, którzy tutaj mieszkają, Jeleniogórzan, i porozmawiał z nimi o tym, jak wygląda ich życie, jak budowali swoje firmy, jak wyglądała ich praca. Na przykład na 1 maja można, tam jest bardzo wiele takich sklepów, które istnieją od kilkudziesięciu lat, i aby porozmawiać z tymi ludźmi, którzy tam pracują, którzy te sklepy prowadzą. Nie chodzi tutaj o rozmowy czy o pokazywanie tych osób publicznych, które są znane. Chodzi o Jeleniogórzan, którzy są bardzo ważni, którzy tworzą to miasto, aby pokazać ich życie, ich ambicje, ich cele. Myślę, że to byłaby wspaniała też promocja Jeleniej Góry, bo najlepszą promocją są sami mieszkańcy, ich ambicje, ich jakby to, jak po prostu żyją i jak kochają to miasto, dlaczego tutaj są. Tak, to byłoby też docenienie Jeleniogórzan, właśnie nie tylko tych znanych, ale tych tak zwanych zwykłych, którzy są niezwykli w tym, co robią.
Ci, proszę pana, mają z reguły ponad 70 lat.
Nie tylko. Ja uważam, że ta młoda Jeleniogóra się fantastycznie budzi. W całej Kotlinie jest taki festiwal szklarski, który kapitalnie to pokazuje. Nasz festiwal to się nazywa. Ja tam też miałem przyjemność być w tym roku. Który pokazuje ludzi, którzy byli do tej pory nieodkryci. Niby się ich znało, ale oni nie byli jakby pokazani publicznie, nie mieli szansy właśnie opowiedzieć o swoich ambicjach, o tym, co robią. W Jeleniogórze jest takich osób bardzo wiele. Przecież w tej chwili, proszę zwrócić uwagę, jest w Jeleniogórze gdzie pójść do kawiarni, co kiedyś było niemożliwe w ogóle. Takie lokale, jak powstawały, to upadały. W tej chwili ktoś te lokale otworzył, utrzymuje i ktoś tam chodzi. Jak się tam jest, to się widzi, ile jest ciekawych, fajnych osób w naszym mieście. I naprawdę nie można popadać w jakiś pesymizm, w to narzekanie. Jelenia Góra to my. To nie jest pan prezydent, to nie jest Rada Miasta, to my. To my, mieszkańcy. I my naprawdę stanowimy ogromną siłę i bądźmy dumni z Jeleniej Góry, doceniajmy ją i doceniajmy samych siebie.
Pięknie powiedziane. Niech pan się jeszcze łaskawie odniesie do tych elementów, które są tworem mieszkańców Jeleniej Góry. Idzie o elementy tak zwanego życia kulturalnego. Wspominał pan poza anteną, że ilość wydarzeń przekracza właściwie wyobraźnię przeciętnego mieszkańca nieinteresującego się tymi sprawami i może to powoduje, że dość często Jelenią Górę określa się jako miasto daleko od szosy, co nie nosi w sobie całkiem pejoratywnych elementów.
Oczywiście, tutaj wiele osób, na przykład jak ze świata przyjeżdża, to sobie cenią właśnie ten spokój w Jeleniej Górze, taką pewną melancholię. Tutaj mogą odpocząć od tego zgiełku w dużych miastach, w których mieszkają. Natomiast jeżeli chodzi o to życie kulturalne, tu się bardzo dużo dzieje. Jest bardzo dużo ciekawych koncertów, spektakli. Wystarczy po prostu chcieć pójść, zobaczyć. To środowisko jest bardzo ciekawe, bardzo prężne. Jest bardzo dużo wartościowych artystów. Ich też można docenić właśnie, pokazując ich, opisując ich, pokazując w filmach, robiąc z nimi wywiady. I wydaje mi się, że Jelenia Góra, te działania są oczywiście rozproszone, ponieważ tych instytucji kultury jest wiele, natomiast wszyscy robią coś ciekawego. Ja uwielbiam Krokus Jazz Festival, uważam, że to jest wybitna naprawdę inicjatywa, gdzie występują ludzie naprawdę na światowym poziomie muzycy. Gdy byłem w Nowym Jorku w zeszłym roku, byłem też tam w klubach jazzowych i absolutnie te koncerty na Krokus Jazz Festivalu nie ustępowały temu, co właśnie przeżyłem na Manhattanie. Podobnie jest na przykład w tej chwili mamy Zoom Festival filmowy, świetne naprawdę projekcje. Każdy tam może pójść, może to zobaczyć i uważam, że nie powinniśmy mieć żadnych kompleksów, bo w tej chwili globalność i lokalność są bardzo blisko siebie. Można by być niedużym miastem, ale robić rzeczy na poziomie światowym. I tego wszystkim tutaj życzę i uważam, że to się dzieje w wielu wypadkach.
Panie Leszku, dziękuję za tą fajną rozmowę z tym akcentem optymistycznym, że warto żyć, mieszkać i pracować w Jeleniej Górze i dla potrzeby jej mieszkańców. Ale wszystko co dobre to się kończy, również dobiega końca nasza rozmowa interesująca. Mam nadzieję, że jakoś egzamin przed panem zdałem. Proszę pana na koniec, to każdy z naszych rozmówców wybiera sobie jeden utwór muzyczny, sceniczny, literacki, który byśmy panu z chęcią z naszej przebogatej płytoteki zaprezentowali. Co pan wybiera?
Biegnij razem ze mną zespołu Manam.
Proszę państwa, z dziennikarzem, z pasjonatem sportu biegowego, człowiekiem, który mieszka od lat 30 w Jeleniej Górze, szczęśliwym ojcem Oli i mężem Izabeli, które przy okazji pozdrawiamy. Dzisiaj rozmawialiśmy, a zaraz za chwileczkę razem z Manamem i z panem Leszkiem Kosiorowskim będziemy biegli dalej.
Dziękuję.
Thank you.
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?